ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Najpierw pociągiem, a później zdaje się samolotem dotarł do nas z Kijowa Jakub Kumoch, minister w Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry.
Dzień dobry. No, trudno mi tutaj opowiadać o szczegółach podróży, nie chciałem tego mówić, ale to prawda, właśnie dotarłem do Warszawy i przepraszam za formę.
Ale udało się panu zdrzemnąć?
Udało mi się chwilę zdrzemnąć.
Panie ministrze, no to wczoraj prezydent Duda występował w ukraińskim parlamencie. Historyczne przemówienie, historyczna wizyta. Prezydent Zełenski słowa historyczny użył chyba z 10 razy podczas swojego krótkiego wystąpienia podsumowującego właśnie przemówienie prezydenta Polski. Czy prezydent Zełenski chciał być bardzo miły, czy też po prostu tam się zdarzyło coś, czego wagi nie rozumiemy?
Zdarzyło się coś, czego wagę cenimy po latach, ale to coś nie zdarzyło się od tak nagle, tylko na to wydarzenie prezydent Andrzej Duda pracował bardzo długo, budując relacje z Ukrainą, no i budując relacje z prezydentem Zełenskim, no i zachowując się tak, jak się zachował w obliczu wojny.
No dobrze, ale co takiego tak naprawdę się wydarzyło, poza tym, że obaj prezydenci się lubią?
Polska, tak naprawdę to Duda wyjaśnił to w swoim przemówieniu, wydaje mi się to trochę tak unikło, umkło komentatorom. I co różniło Polskę od innych krajów Zachodu? To, że Polska od samego początku, jak już Rosja gromadziła swoje siły, wierzyła w Ukrainę. Znaczy wierzyła, że Ukraina będzie się bronić. Mało tego, nawet wydawało nam się nieco niedorzeczne, że Putin chce Ukrainę zaatakować, bo Ukraina, wiemy, będzie się bronić ciężko i Ukraina nie jest łatwa do zdobycia. Nikt tak w Ukrainę nie wierzył, a my okazaliśmy jej szacunek i zaufanie.
No ale te słowa prezydenta Dudy, że ta wojna jest porażką Rosji, czy one nie są po prostu przedwczesne? Czy my czasami nie chcemy, czy my nie za bardzo chcemy? O.
Ta wojna jest porażką Rosji, ona jest polityczną, militarną porażką Rosji. No, Rosja wykazała, że nie jest taką potęgą, jaką się przedstawiała. No, w świecie tych wielkich państw pokazała olbrzymią słabość, zwłaszcza wobec Chin czy Stanów Zjednoczonych. Natomiast ta wojna jest, Rosja ranna, siecze, gryzie i morduje. No, to po prostu jest państwem groźnym i śmiercionośnym.
No, bez wątpienia ma pan rację, mówiąc, że w porównaniu z tymi supermocarstwami Rosja okazała się zdumiewająco słaba.
No, zdumiewająco.
No, ale na Ukrainę może to wystarczyć.
Wydaje się, że chyba nie może wystarczyć. Może wystarczyć na zbrodnie na Ukrainie, na niszczenie miast, ale na przełamanie, no to co powiedział prezydent, cytując Iwana Frankę o duchu, który ciało rwie do boju, to po prostu nie doceniła ducha i mówiliśmy o tym, ja chyba nawet tutaj mówiłem, to było przekonanie prezydenta. Nie da się w ten sposób podbić tak dużego narodu i tak walecznego narodu. I Ukraińcy to rozumieją, że po prostu to, że na przykład my mówiliśmy jako pierwsi, dajcie Ukrainie broń, mówiliśmy sojusznikom, i spotkaliśmy się z takim, no tak, rozumiemy, bo my wierzyliśmy od początku, że będzie opór.
Panie ministrze, dobrze, a kiedy my mówimy, że potrzebujemy większych sankcji nałożonych na Rosję, bo to pomoże Ukrainie, to czy my mamy w tej sprawie jakiekolwiek, nie wiem, porozumienie właśnie na zachodzie Europy? Czy Niemcy, Francja, Węgry i cała rzesza państw europejskich jest zgodne, że potrzebne są silniejsze sankcje?
Tutaj jest złożona sytuacja. Jeżeli chodzi o naszą część Europy, to poza Węgrami jest co do tego zgoda. Jeżeli chodzi o część państw Zachodu, to też one są z tym zgodne. Natomiast bardzo słusznie tutaj to wyliczenie państw nastąpiło, bo istotnie za Węgrami się niestety zasłaniają inni. To znaczy tutaj minister Przydacz, który uczestniczy w posiedzeniach struktur europejskich, mówi, że często wygląda to tak, że przedstawiciel Węgier jako jedyny zabiera głos, bardzo radykalnie mówiąc o czymś. Natomiast brakuje jakiegoś takiego ze strony najważniejszych państw Zachodu
zdyscyplinowania.
Tak? No tak. Że Polska się staje w tym momencie takim najbardziej krajem, którym przywołującym, że o solidarności mówiącym, gdzieś to zmęczenie wojną następuje i temu trzeba przeciwdziałać, to żeby było jasne.
7 po 8. Moim gościem jest minister Jakub Kumoch z Kancelarii Prezydenta. Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie. słyszeliśmy, że prezydent Macron wzywał wręcz prezydenta Zelenskiego do tego, by poszedł na jakieś koncesje terytorialne. Mówiąc wprost, by oddał trochę Rosji, to się może Rosja uspokoi.
Ale to słyszeliśmy, czy to jest jakoś potwierdzone? Bo ja,
że... Słyszeliśmy to, prezydent Macron, znaczy to słyszeliśmy z Ukrainy, prezydent Macron twierdzi, że być może został źle zrozumiany, no, źle to przetłumaczono.
To powiem tak, jako dyplomata, jestem, liczę na to, że został źle zrozumiany, bo naruszenie jakiejkolwiek granicy w Europie doprowadziłoby do pożaru całego kontynentu. I to tak od granic Grecji, aż po granice, aż po z trudem wynegocjowane porozumienie wielkopiątkowe między Irlandią a Wielką Brytanią. Więc wszędzie znaleźliby się ludzie, którzy powiedzieli, skoro tam można było podważyć coś, to my też podważymy. No właśnie nie. I nikt normalny o zdrowych zmysłach nie popiera żadnych zmian granicznych. Ukraińcy co najwyżej gotowi są zgodzić się z uznaniem faktu, że nie kontrolują pewnej części swojego terytorium i być może na jakiś czas nie wracać do tematu. Ale mówimy o terytoriach sprzed 2014 roku, a nie sprzed 24 lutego. Nikt w ogóle nie śmie wzywać Ukrainę do tego, żeby zgadzała się na choćby kawałek terytorium, które Rosja teraz zawojowała.
Panie ministrze, prezydent wrócił dzisiaj z Kijowa i jeszcze dzisiaj wylatujecie do Davos.
Tak, jeszcze za parę godzin siadamy i lecimy do Davos.
To jest pytanie z czym? Z czym Polska leci do Davos?
Praktycznie to jest tak, że forum w Davos, w którym normalnie prezydent uczestniczył, tak 2-3 dni bywał na nim i miał tam bardzo liczne spotkania, teraz jest skrócone do jednego dnia. Czyli jutro po prostu prezydent wcześniej rano przystąpi do obrad i będzie miał tak... kilka paneli poświęconych Ukrainie, odbudowie Ukrainy reakcji na konflikt ukraiński. W kuluarach będą przywódcy państw Zachodu. Jeżeli do takich spotkań dojdzie, to jeszcze różnie będzie. To będzie za każdym razem mówienie, co jeszcze możemy zrobić, żebyście poparli Ukrainę w Unii Europejskiej. No i będą jeszcze przywódcy naszego państwa regionu.
Ale dobrze, ale konkretnym pomysłem jest ten pomysł, o którym zresztą Andrzej Duda mówił w Kijowie, by odbudowywać Ukrainę za rosyjskie pieniądze.
A to oczywiste, to jest dogmat niemalże.
To jakie to są pieniądze i dlaczego jeszcze ich nie wzięto?
Redaktorze, wiemy, że Rosji zamrożono aktywa, zamrożono pieniądze, które są warte kilkaset miliardów euro.
One są w bankach, w bankach w Europie Zachodniej.
Tak. I teraz co należałoby zrobić? No ja mam tutaj pewną swoje przemyślenie. Wydaje mi się, po pierwsze, Ukraina powinna uzyskać tytuł prawny do tego, czyli po prostu pozwać Rosję i wygrać odszkodowanie, i to jest dosyć, myślę, łatwe, bo oszacowanie skali zniszczenia w dzisiejszych czasach jest dużo łatwiejsze. A po drugie, te pieniądze po prostu powinny zostać wtedy Ukrainie natychmiast przekazywane na odbudowę.
Pół minuty na wyjaśnienie dwóch ważnych gestów. We Lwowie pojawiły się na cmentarzu Orląt Lwowskich na Łyczakowie lwy, dwa posągi, które tam były bardzo długo restaurowane, odnawiane i wreszcie się pojawiły. To dla nas bardzo miły gest, a drugim miłym gestem jest nadanie Rzeszowowi tytułu miasta ratownika. Ukraińcy bardzo lubią takie tytuły, miasto bohater, miasto ratownik. To ma nam, co to ma pokazać?
No, jeżeli chodzi o lwy, to rozmawialiśmy o tym z Ukraińcami, no nie ma żadnej tajemnicy od dłuższego czasu, a ostatnio rozmawiamy coraz lepiej i coraz szczerzej. Temu też służyła między innymi wizyta, którą z ministrem Dworczykiem odbyłem w Kijowie, żeby porozmawiać o konkretnych krokach. No nie będę zdradzał tych kroków, ale kroki te dotyczą spraw historycznych. Spokojnymi krokami zaczynamy budować zaufanie. I tutaj Ukraińcy się wykazali honorowo, po prostu do czego się zobowiązali, coś obiecali i to coś zostało zrobione. A jeżeli chodzi o miasto Rzeszów, no to jak to powiedział prezydent Zełenski, zwróciłem taką uwagę, powiedział: Rzeszów, kto słucha, to on wie, o czym mówię. Coś takiego powiedział. No i myślę, że na tym, dlaczego uhonorowano Rzeszów, jest oczywiste.
Radio RMF 24, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękuję. Porozmawiamy jeszcze chwileczkę o sankcjach, bo prezydent Duda wspomniał o czymś, co dla mnie jest dość ważne, co miało też konkretny wymiar właśnie wczoraj. Mówił o sankcjach prestiżowych, że na Rosję oprócz sankcji gospodarczych, które jest bardzo trudno wprowadzić, tak naprawdę te realne są też sankcje prestiżowe. Prezydent mówił to w dniach, kiedy się okazało, że ATP, czyli Międzynarodowa Organizacja Zawodowych Tenisistów, ma zamiar ukarać Wimbledon za to, że Wimbledon nie chce wpuścić tenisistów rosyjskich i białoruskich na swoje korty. no to jak widać jest tu pewna przepaść. Niby chcemy walczyć z Rosją, niby mówimy, że no tak, no nie wiem, pani Netrebko nie powinna śpiewać w Metropolitan Opera, ale i Rosjanie nie grają w piłkę nożną, ale już tenisa, owszem.
Wiecie pan, a to ciekawe spostrzeżenie, bo po pierwsze naszym celem i celem prezydenta Dudy, i to też trzeba uznać, prezydent Duda był pierwszym politykiem Zachodu, który powiedział, że należy Rosję wykluczyć z rywalizacji sportowej. Zresztą byłem tego świadkiem. Potem Ursula von der Leyen przejęła to i mówiła, bardzo dobry pomysł. Rosja nie należy z najeźdźcami rywalizować. Po czym Joe Biden powiedział, świetny pomysł. Generalnie dlaczego tak się stało? Dlatego, że Polska nie jest tym głównym decydentem o sprawach sankcji gospodarczych, bo nie tutaj zapadają decyzje. Możemy wpływać, natomiast nie za wszystko, no nie jesteśmy centrum światowej gospodarki. Natomiast w kwestiach moralnych, czy kwestiach prestiżowych mamy bardzo dużo do powiedzenia, bo mamy tutaj pewien posług, jeżeli chodzi o sprawy moralne. W związku z tym no, sankcje sportowe były takim kluczowym zagadnieniem. A ATP, to ja przypominam sobie, jak byliśmy dziećmi, to RPA była wykluczona ze wszystkich sportów, a w tenisa zawodnicy RPA się pojedynczy pojawiali mimo wszystko. No gdzieś jakaś taka...
ATP po prostu bardziej kocha pieniądze niż wszystko
inne. Nie wiem, no ale my na pewno wydaje mi się, że każda organizacja sportowa powinna zająć solidarne stanowisko. Rosja toczy wojnę, sport jest częścią machiny wojennej rosyjskiej, wychowania militarystycznego. To, co się dzieje na Ukrainie, to jest efekt pewnych działań i widać też, jak sportowcy rosyjscy...
Jeżeli rosyjski łyżwiarz, zdaje się, tak? To był chyba łyżwiarz, który z Zetką występował. Dostał straszną karę, na rok został zawieszony. Ten człowiek nie powinien już nigdy występować na zawodach międzynarodowych.
Absolutnie się zgadzam.
Popiera na jeźdźce. A gdyby ze swastyką wystąpił?
Nie, no absolutnie, to jest pełna zgoda. No jest to symbol, który jest dokładnie czymś takim. I to jest dyskwalifikuje moralnie i powinno wykluczać z rywalizacji sportowej.
Dobrze, panie ministrze, to zamiast się pooburzać, to może jeszcze kilka konkretów. Mówił pan o tym, że trzeba odbudować Ukrainę za rosyjskie pieniądze. To, co ważne jest, by Ukraina przetrwała, to chyba odblokowanie portu w Odessie.
Bardzo ważne.
Bo to nie dotyczy tylko Ukrainy, która będzie mogła eksportować pszenicę, ale dotyczy reszty świata. Głód grozi Afryce. Susza katastrofalna we Francji spowoduje, że francuski eksport pszenicy spadnie i tak dalej, i tak dalej. Czy jest szansa na to, że port w Odessie może zostać odblokowany, a musiałoby się to stać tylko siłą?
Musiałoby się to stać za zgodą Rosji, która nie jest absolutnie tym zainteresowana, jest wręcz zainteresowana pogłębieniem kryzysu. Jest możliwość oczywiście stworzenia korytarza. Pierwsze jest możliwość odblokowania portu i zaprzestania agresji, zacznijmy od tego, ale no, zakładamy, że Rosjanie od swoich głównych planów nie odstępują. W dalszym ciągu jest możliwość stworzenia korytarza dla statków pływających pod różnymi banderami. Jest też możliwość uruchomienia innych portów w regionie, wreszcie portów bałtyckich. Bardzo liczne rozmowy są. Ale to oczywiście ja rozumiem, że to nie załatwia sprawy. Z każdym wypadku spotykamy się z kryzysem żywnościowym. Wkrótce prezydent będzie z wizytą, już planowaną wcześniej wizytą w Egipcie, ale ta wizyta też nabiera wymiaru ukraińskiego, no bo Egipt jest jednym z głównych
odbiorców ukraińskiej pszenicy.
Dokładnie,
tak.
Dokładnie, więc też prosiliśmy, wczoraj była rozmowa o tym, co przekazać stronie egipskiej. Tutaj dostaliśmy pewne szczegółowe, o co możemy powiedzieć stronie egipskiej w imieniu prezydenta Ukrainy. Więc też jedzie Andrzej Duda w pewnej części rozmawiać w imieniu Ukrainy i jej eksporterów. No, ale zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest bardzo ciężka i ona może dotykać bardzo duże płacie świata. Mało tego, Rosja tam prowadzi kontrpropagandę, mówiąc, że no, to wszystko no, winien jest Zachód.
Panie ministrze, czy w ogóle w tej chwili, w tej sytuacji, po Buczy, po tych absolutnych masakrach i zbrodniach Rosji na Ukrainie, w okolicach Kijowa, a i zresztą pewnie nie tylko w okolicach Kijowa.
Wszędzie zbrodnie.
Zgoda. W każdym razie, czy po tym wszystkim w ogóle są możliwe jakiekolwiek rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją?
Nie chciałbym być ani w skórze prezydenta Zełenskiego, ani nikim, kto musiałby negocjować z Rosją jakiekolwiek warunki. No, dla każdego Ukraińca to, co się stało, no, a Ukrainę też w ostatnich dniach, przygotowując tę wizytę, no, razem z ministrem Dworczykiem zjeździłem i to ciężko nam sobie wyobrazić to, że się siada do stołu rozmów.
Po tym, co widzieliście, po tym ogromie zbrodni,
No tak, no po prostu Ukraina, widać jak bardzo Ukraina jest ofiarą napaści. To, co widzieliśmy w Kijowie, to jedno, ale to, że w Charkowie cała 100-tysięczna dzielnica mieszkaniowa została po prostu przez Rosjan wyludniona, bo strzelano po blokach.
To jest tak jakby Ursynów.
No tak, jakby martwy Ursynów stoi w mieście, bo część bloków ma naruszone konstrukcje, nie można do nich wrócić. Oczywiście wygląda to jak jakieś takie, jakieś te bloki widma. No 100 tysięcy ludzi pozbawiono dachu nad głową. Od tak, po prostu strzelano jak popadnie.
Ci ludzie nawet jeśli gdzieś wrócą, jeśli gdzieś zamieszkają, to taki drobiazg. Nie mają z czego żyć, bo nie mają pracy, nie
no
mają
tak,
nic.
Nie mają pracy, poza tym pamiętajmy, Ukraińcy nie mieli oszczędności. To tak jak Polacy kiedyś i wielu Polaków dzisiaj żyli od pierwszego do pierwszego. Więc w momencie, kiedy padają przedsiębiorstwa, w momencie, kiedy tracą pracę, no po prostu są bez środków. No widać to i czuć na wschodniej Ukrainie, nie te kolejki po pomoc, ci ludzie, no którzy jakoś się trzymają jeszcze. Jest w nich wielka wola walki, no ale bez napływającej pomocy im po prostu nie da rady. Ta gospodarka Ukrainy no, została z wielką ofiarą wojny.
Panie ministrze, słyszymy co jakiś czas. Chcę pana spytać o to, co jakby nasze serca jakoś tak porusza. To są na przykład takie słowa prezydenta Zełenskiego, że jeśli ktokolwiek napadnie na Polskę, to musi wiedzieć, że za Polską, że będzie musiał walczyć z 80 czy tam 90 milionami ludzi. To piękne słowa, ale czy nie obawia się pan po prostu, że chwilę po wojnie nastąpi pstryk i nie tylko business as usual z Rosją, ale również i nasze relacje już nie będą takie fajne. Już wrócimy do starych problemów.
Jest na pewno miodowy, że można to miodowym miesiącem nazwać, ale jest to taki miesiąc, no, przyjaźń w okopie taka między nami a Ukraińcami. I oczywiście, że po tym jak przestaną istnieć okopy, no to ta przyjaźń jest, wraca do codzienności. Dlatego też, stąd jest też prezydenta Dudy idea, aby Polska i Ukraina zawarły nowy traktat i na nowo zdefiniowały swoje relacje. A ten traktat na przykład no, mógł być wzorowany no, w mojej ocenie na przykład na tym, co mają państwa Zachodu, to traktat elizejskim, czyli określającym, jak często się odwiedzamy, jak często robimy konsultacje na różnych szczeblach, czyli tworzące takie powiązania, taką pajęczynę powiązań między dwoma państwami. Tak jak Francja z Niemcami są powiązane, one są powiązane na tak licznych szczeblach, że tego się nie da rozerwać. I tak samo chcemy, żeby Polska i Ukraina były powiązane tak, że się tego nie będzie dało rozerwać.
Pan ma jakiś pomysł na nazwę takiego traktatu?
Ja mam zawsze taką ideą jest, że taką nazwą zastępczą zawsze w Polsce i na Ukrainie była Sarmacja. Mówimy o tym z administracją jeszcze na razie z uśmiechem, jako o paktach sarmackich czy o traktacie sarmackim, bo odwołujemy się do tej historii tego plemienia, które zamieszkiwało tę ziemię i które kiedyś było utożsamiane później z mieszkańcami naszych
terytoriów. Traktat sarmacki na wzór traktatu Felicji.
No, gdyby coś takiego, do czegoś takiego doszło, prezydent Duda dał wyraził jasną chęć, żeby to nastąpiło na 160-lecie powstania styczniowego, czyli w styczniu przyszłego roku, wówczas ten nasz traktat sarmacki, umownie zwany traktatem sarmackim, bo też to nie jest traktat elizejski.
Jasne, że tak.
Byłby
tak,
czymś takim ukoronowaniem. Pokazałby, że no wracamy do źródła, jesteśmy znowu razem, no jako suwerenne narody, równoprawne narody, ale w ramach tej wspólnoty, którą zawsze tworzyliśmy, od wielu set lat tworzyliśmy.
A nie boi się pan, że w Polsce do tego czasu zdążą narosnąć jakieś antyukraińskie nastroje? Wie pan, czeka nas ciężka jesień. Jesień, gdzie wszystko będzie drożało i zaraz znajdą się tacy, którzy mówią, no tak, jest drogo, a my zamiast pomagać Polakom, dajemy forsę na tych Ukraińców. Już słyszy pan, co niektórych mędrków, którzy mówią, a będą mordować i czekają tylko, aż wreszcie się pojawi pierwszy ukraiński morderca. No już go chcieli, już go widzieli na Nowym Świecie, no ale niestety okazało się, że to Polak.
Nie boi się. Mało było przestępców normalnych w każdym kraju, a nie po co szukać. Nie, tutaj mówię jasno, no zacznijmy od tego tak, że Polska i Ukraina są dwoma suwerennymi narodami, dwoma suwerennymi państwami. To jest jasne.
Nikt nie chce tego zmieniać.
Nie, absolutnie. Po pierwsze, my nauczyliśmy się też, mam nadzieję, przez wieki szanować Ukrainę i to tak szanować, jak Ukraina sobie życzyła. A i Ukraińcy widzą, że nie mają w nas przeciwnika, tylko mają nas braci. To samo, bo przecież Białoruś też kiedyś będzie wolna, dotyczy Białorusi. No, prezydent Duda wykonał wiele gestów, żeby pokazać, że Polska szanuje Białoruś, że to nie jest jakieś podejście takie, no, które nam kiedyś przypisywano.
Na wschodzie wszyscy znają powiedzenie polskie pany.
No właśnie o to chodzi, że my jesteśmy polskimi przyjaciółmi, a nie polskimi panami. My jesteśmy polskimi braćmi, a nie polskimi panami. Ja nie widzę żadnej wyższości siebie nad Białorusinem czy nad Ukraińcem. Natomiast widzę to, że mamy, że jest nas razem, tych trzech narodów sarmackich, nazwijmy to, jest nas razem no, 90 milionów, jak licząc z Białorusinami, 80 z Ukraińcami ponad. No to jest potężna siła. Z PKB jest większe od takiego czegoś, jest większe od Rosji. Taki sojusz, taka współpraca, jeżeli jest powiązana ze współpracą euroatlantycką, to w tym momencie jest po prostu zaporą dla wszelkich działań zaborczych czy agresywnych imperium. I to chroni Europę
Ukraińcy
i świat.
Ukraińcy to rozumieją?
Ukraińcy to jak najbardziej rozumieją, bo to sami Ukraińcy, przecież prezydent Zełenski powiedział, że razem jest na ponad 80 milionów. Ja byłem zresztą przy tym, jak on to mówił. Jak on w Wiśle sformułował tę myśl. Mało tego, prezydent Zełenski mówił o tym, że między nami nie ma granicy i to podchwyciliśmy. Jeżeli nie ma granicy, okej, w porządku. Zróbmy
właśnie,
tak, żeby nie było tej granicy.
To jest jeden z konkretnych pomysłów, że będzie wspólna odprawa celna.
To jest pomysł, który będzie trzeba przestudiować, bo on też dotyczy prawa europejskiego. Natomiast...
Bo nie będzie takie proste.
Oczywiście, bo nic nie jest proste.
Natomiast, proszę Państwa,
każdy, kto jechał przez granicę polsko-ukraińską, no zastanówmy się, 30 lat żyjemy w jakimś po prostu kosmosie. No, granica, która się po prostu ciągnie kilometrami, śpią ludzie w samochodach, tak nie może wyglądać granica między państwami.
Doszło do tego, że pod koniec, jeszcze przed wojną, do Lwowa z Warszawy opłacało się latać samolotem, a nie jechać samolotem.
To jest chore. No i postawiliśmy do nas stół. I też nasi Ukraińcy przyjedzie, mówią, no tak, to jest chore. I tylko jest pytanie, gdzie leży przyczyna tego? Czy to jest gdzieś korupcja, czy to jest gdzieś niedopracowanie przepisów? Pewnie gdzieś wszystko, czy może brak infrastruktury? No i to trzeba rozwiązać kompleksowo. Bo po prostu, no dlaczego, jak nie byliśmy w Unii, to granica polsko-czeska wyglądała normalnie, a granica polsko-ukraińska wygląda tak samo.
No właśnie,
takie,
to jest
od wielu lat.
To wie pan, bo to są takie drobiazgi, które powodują, że czasami mamy takie wrażenie, że to fajnie, że prezydent nazwie Rzeszów miastem ratownikiem, prezydent Zełenski, albo że lwy wrócą na cmentarz Łyczakowski, ale znowu będą bariery między nami a Ukraińcami, bo nawet jak się skończy wojna, to pojechanie tam to będzie...
No tak, bo my nie jeździmy na Ukrainę, to się wydaje nam po prostu Polakom wpojąc, kiedyś tam się nie da pojechać po prostu.
Tam się nie da pojechać.
Trzeba być kozakiem, żeby się wybrać na Ukrainę. To jest normalny kraj. No, to w Kijowie jest super... Kijów jest super fajnym miastem i naprawdę jest tam przyjemnie być. I Ukraina jest przepięknym, fantastycznym, przyjaznym krajem.
Proszę Państwa, nie ma piękniejszego miasta niż Kijów w maju, naprawdę. Jak kwitną kasztany na tym Andrzejewskim Zwisie i na Chrześcietiku.
Także mówimy o bardzo fajnym kraju, który naprawdę warto odkrywać. Mało tego, my jesteśmy zainteresowani tym, żeby Polacy jeździli na Ukrainę. No też, żeby Polacy brali... Bardzo ciekawa jest ta ustawa Zełenskiego.
Ta ustawa jest... Czy to jest tylko taki, wie pan, taki gest? No bo przecież my w tej chwili nie potrzebujemy pomocy. My się nie wybieramy jako uchodźcy na Ukrainę.
Sam fakt, że Ukrainiec może w Polsce pracować legalnie, czy może pójść po prostu w tym momencie i stać się wykładowcą uniwersyteckim, czy pracownikiem dowolnego sektora, no bardzo dobrze, że mówią Ukraińcy, dobrze, to my wam też dajemy takie prawa. Oczywiście jesteśmy biedniejsi, no nie damy wam takiej pracy jak u nas, ale formalnie je macie. A kiedyś Ukraina będzie bogatsza, a kiedyś na przykład będzie odbudowa Ukrainy. Bardzo dobrze i polskie firmy będą wtedy mogły wejść z pracownikami.
Wtedy będę mógł tam pojechać i w ukraińskim radiu prowadzić rozmowę.
Będzie pan redaktor mógł pojechać, w ukraińskim radiu prowadzić, a również będzie można popracować.
Pan też jak już przestanie być politykiem i zostanie znowu dziennikarzem, będzie mógł prowadzić
Ja będę mógł tam prowadzić, ale będę też mógł na przykład pracować w restauracji albo w innym miejscu. W każdym razie z przyjemnością będę jeździł na Ukrainę i gdzie będę się czuł, że mam takie same prawa jak Ukrainiec, że jestem nie, jak to powiedział prezydent Duda, nie cudzoziemcem, tylko gościem, nie uchodźcą, nie obcym, tylko gościem, bratem. No.
Jakub Kumoch wrócił z Kijowa, wrócił do nas, do studia RMF-u. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Kłaniam się.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu.